przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Klasyk zwykł mawiać, że nie lubi poniedziałku. Z politycznego punktu widzenia zaczynam te poniedziałki coraz bardziej lubić. A to dlatego, że okazuje się, że dużo ciekawych informacji, wydarzeń dzieje się właśnie w poniedziałek. I tak też jest w tym przypadku, w dniu dzisiejszym. Dwie takie małe bombki, które wystrzeliły. Jedna większa i druga mniejsza. Większa to jest projekt Lewicy, która złożyła do laski marszałkowskiej projekt ustawy o obowiązku szczepień osób dorosłych, choć oczywiście o szczepienia przeciw COVID-19. No ale taka druga zapowiedź bombki to jest także to, że premier powiedział, że prawdopodobnie jutro lub pojutrze zostaną ogłoszone kolejne obostrzenia związane właśnie ze świętami, mutacją omikronu. No i ciekawe, jakie to będą obostrzenia. Nie wiemy tego jeszcze, no ale to wszystko są informacje z dzisiaj. Głównie o tym będę rozmawiał z gośćmi dzisiejszego przy gorącym stole. W studiu są z nami posłanka Katarzyna Uberhan, Lewica. Dobry wieczór, witam serdecznie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
A także Wojciech Ziętkowski, Konfederacja. Witam pana serdecznie.
Witam serdecznie,
to tak jeszcze rektorze. Dodam, szef struktur Korwina państwu. W Wielkopolsce, były burmistrz Środy Wielkopolski.
Ja jako były. No. O, i na tym poprzestanie.
Jeżeli tak pan chce się przedstawić, dobrze, ja jako były, niechżeż i tak będzie. Przy telefonie jest z nami również poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek. Dobry wieczór, panie pośle, witamy serdecznie z Poznania.
Witam serdecznie, pozdrawiam serdecznie z Piły.
Ja się w takim razie zwracam w kierunku pani poseł Katarzyny Uberhan, no bo to wasz projekt, który wylądował nam dzisiaj
na stole
gorącym i będziemy się pytali o to, czy ten obowiązek to jest coś, co pani zdaniem jest takim momentem, kiedy trzeba to włożyć na stół, tak? Przypomnę, coś takiego wprowadziła Austria, wprowadzają Niemcy już za niedługo.
Dokładnie i w Stanach Zjednoczonych dla określonych grup zawodowych też taki obowiązek jest wprowadzony.
Aha, no dobrze. Teraz pytanie jest takie, bo już wiem, że no, wybuchła bombka. Pewnie słyszała pani te wszystkie komentarze. Co stoi za tym, żeby teraz to wprowadzać i dlaczego obowiązek?
Wiem, że opinie są podzielone, ale to obowiązkowe szczepienia, bądźmy szczerzy, to nic nowego. Przecież mamy obowiązkowe szczepienia dzieci, szczepimy przeciwko odrze, różyczce, śpince. To jest tylko jedno z kolejnych szczepień obowiązkowych. I pamiętajmy, to jest ważne, żeby to podkreślać, że obowiązkowe nie oznacza przymusowe, tak? Bo tutaj często pojawia się to określenie.
Trochę często nie rozumiem, przyznam tego rozumienia.
Gracias.
Ale to jest...
Deogracias, panie Wojciechu.
Deogracias.
Obowiązek nie oznacza przymusu. Obowiązek oznacza zobowiązanie, oznacza sytuację, gdy mówimy też, bo wiem o kolejnym często powtarzanym zarzutem, jest zarzut wolnościowy, ale pamiętajmy o tym, że konstytucja nakłada też na nas obowiązek ochrony dobra wspólnego i mówi wyraźnie o tym, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. A tutaj o szczepieniach obowiązkowych chodzi tak naprawdę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. I nasz projekt bierze się tak naprawdę z opieszałości i braku zdecydowania ze strony rządu. Działania rządu postrzegamy jako spóźnione. I to jest czas najwyższy. No, w sytuacji, kiedy mamy pędzącą czwartą falę, kiedy tak wiele Polek i Polaków umiera z powodu COVID-a. A wiemy, że ponad 90% tych osób, które umierają na COVID. Są to osoby niezaszczepione, a te, które są zaszczepione, nawet jeżeli zachorują, przechodzą to dużo, dużo łagodniej, no to tak naprawdę nie ma na co czekać. I też, skoro mówimy o naszej ustawie, chciałam zwrócić uwagę, że ona składa się z trzech elementów i obowiązkowe szczepienie jest jednym z nich, ale
także
nie jedynym.
Także paszporty covidowe, między innymi.
Jest mowa o paszportach covidowych, jest mowa o wyłączeniach z obostrzeń, bo jak pan redaktor zauważył, nadchodzą kolejne obostrzenia, a my chcemy wyłączenia z obostrzeń osób zaszczepionych. To też chcemy wprowadzić tą ustawą.
To w takim razie, skoro padło hasło rząd i poseł Uberhan mówi o opieszałości rządu, no to oddaję głos posłowi Marcinowi Porzuckowi. Prawo i Sprawiedliwość, co sądzicie o tej inicjatywie? No i też oczywiście może się pan odnieść do tego, co mówiła przedmówczyni.
Ja zawsze się cieszę, gdy opozycja przedstawia konkretne propozycje. Jest to dosyć rzadkie, niezależnie od tego, czy dotyczy to kwestii społecznych, gospodarczych czy medycznych. Choć naprawdę zakres tych regulacji, które proponuje Lewica, jest znacznie szerszy. I tak jak mówię, cenię to, natomiast my wprost takiego projektu raczej nie poprzemy, bo nie chcemy wprowadzać obowiązkowych szczepień, natomiast będziemy bardzo dla wszystkich, natomiast będziemy zachęcać dalej wszystkich, aby się zaszczepili. My wydaje nam się, że...
To chyba nie bardzo jest kogo zachęcać, bo chyba wszyscy, nie, którzy chcieli,
ja
to...
Ja powiem tak, oczywiście ci, którzy chcieli, to się zaszczepili, natomiast jest pewna grupa osób, myślę, że no, biorąc pod uwagę, że mamy wśród osób dorosłych od 2/3 zaszczepionych, 1/3 jest niezaszczepiona, czyli ponad 30%. I pewnie 5-10% absolutnie się nie zaszczepi i tutaj ja nie mam ambicji, żeby ich przekonywać. Natomiast jest nadal grupa, myślę, 15-20% Polaków, którzy nigdy w dorosłym życiu się nie szczepili, bo nie mieli takiej potrzeby. Jak byli dziećmi, się szczepili, ale nie za bardzo to pamiętają. Krótko mówiąc, nie czują takiej potrzeby, gdzieś tam też się trochę boją tych szczepionek, a to nie jest nic nadzwyczajnego.
Panie pośle, dobrze, ale pytanie takie, skoro nie poprzecie obowiązku, to jakie się szykują w takim razie obostrzenia? Bo premier mówi o tym, że będziemy wzmacniać mechanizmy obowiązku szczepień. Dzisiaj padło z jego ust takie stwierdzenie. Cóż to w takim razie oznacza?
No, gdyby pan ten nie chciał to dzisiaj przedstawić, to by to zrobił. Zapowiedział, że zrobi to w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.
Ale jak pan rozumie obowiązek szczepień w takim razie?
Rozumiem to tak, że być może w pewnych obszarach, w pewnych sektorach będzie taki obowiązek. Mamy chociażby przecież od zawsze praktycznie, od lat funkcjonują tak zwane książeczki sanepidowskie w nieco innej formule prawnej, ale w praktyce tak to wygląda. I jeżeli ktoś chce pracować w gastronomii czy przetwórstwie spożywczym, to musi, decyduje się na taką branżę, musi dostarczyć jakby ten wynik książeczki sanepidowskiej poprzedzony niezbyt przyjemnymi badaniami. No i czy to jest przymus, czy to jest obowiązek? No nie, no jeżeli decyduje się ktoś na pracę w określonym odcinku gospodarki czy innych ważnych obszarach, no to wtedy musi się liczyć z tym, że takie sytuacje są potrzebne. Więc być może tutaj, jeżeli chodzi o te osoby, które najczęściej mają kontakt z innymi osobami, być może tutaj trzeba będzie rozważyć pewne rozwiązania idące w kierunku tym, żeby no, ci, którzy mają kontakt z, także szczególnie z osobami wrażliwymi, z osobami takimi, no, które są narażone szczególnie na przebieg niełatwy COVID-u, żeby nad tym się zastanowić. Ja też myślę, że będzie pewnie, tak przypuszczam, nie chcę tutaj wyprzedzać tego, co powie pan premier, ale spodziewam się pewnych obostrzeń też, jeżeli chodzi o podróżowanie między...
aż tak, między ale ja dobrze rozumiem, że prawdopodobnie będzie chodziło o grupy zawodowe. O tym zaraz porozmawiamy, bo też mam wypowiedź szefa Rządowego Centrum Analiz. O tym za moment. Wojciech Ziętkowski, Konfederacja, no i w takim razie pańskie i wasze zdanie, no bo to jest dosyć mimo wszystko chyba taka struktura wielogłosowa, no ale myślę, że w tej sprawie Konfederacja mówi jednym głosem i wy chyba jak jeden mąż akurat mówicie nie temu obowiązkowi w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek grupy zawodowej miałoby to dotyczyć. Dobrze rozumiem ten wielogłos w jednogłosie?
Tak, panie rektorze, bardzo się cieszę. Nawet kamień mi z serca spadł, bo cieszę się, że koleżanka tutaj, pani poseł, pocieszyła mnie, że jednak ten projekt nie zawiera projektu czy koncepcji przymuszania, tylko ewentualnie jakiegoś takiego softowego nakłonienia osób do tego, żeby się szczepiły. Tak, w związku z tym, chciałbym sobie powiedział, że trawestując słowa, które tak rok temu dosyć mocno wybrzmiewały, że moje ciało, moje sprawa. Ja wiem, że tutaj do tego momentu, jak pani poseł powiedziała, że jest wolność moja, dopóki nie sięga drugiej osoby, byłoby to wszystko i by się zgadzało, gdyby no, wyniki badań, które szczególnie w krajach, które mają bardzo wysoki wskaźnik osób zaszczepionych, nie przeciwdziałało to w żaden sposób tej rosnącej fali, czwartej fali i teraz nadchodzącej kolejnej fali, następnej odmiany Omikrona i dlatego stanowisko nasze jest niezmienne, to znaczy w tym sensie, że jak najbardziej wszystkie osoby, które odczuwają zagrożenie, zresztą notabene bardzo ubolewam nad tym, że żyjemy w takich czasach właśnie zastraszania, przeżywam pewne déjà vu, 40 lat temu również na okres świąt Bożego Narodzenia przeżyliśmy właśnie taki fajny moment, że nas pozamykano, musiałem posiadać przepustkę, żeby się przemieszczać i można powiedzieć, wraca to w takiej troszeczkę
odważne
innej formie. Tak, ale
chyba
wie pan, każdy to oczywiście sobie interpretuje.
Tam był żywioł ludzki, że tak powiem.
Tak, ale wie pan co, walka o wolność ma różne formy i wymiary i myślę, że w związku z tym, iż dzisiaj akurat jadąc do studia pozwoliłem sobie wykonać telefon do pana Grzegorza Paczka, dosyć znaną osobę, może w tym drugim obiegu mediów przybyśmy nie mainstreamowych, która społecznie zajmuje się analizą danych dotyczących zachorowań, liczby testów, wskaźnika osób, które po tych testach okazują się pozytywne i tak dalej, i tak dalej. I okazuje się, że dzisiaj to bicie na alarm troszeczkę nie pokrywa się z danymi, ponieważ, no chociażby taka ciekawostka, że liczba osób, które umierają na przykład w wyniku COVID-a z chorobami współistniejącymi spadła o 50% w stosunku do ubiegłego roku, na przykład listopad akurat chodzi. Liczba osób w ogóle umierających w listopadzie była niższa niż rok temu i to dosyć znacznie. Natomiast, co ciekawe, no okazuje się, że na przykład, nie chcę tutaj oczywiście rozsiewać jakieś propagandy, ale no w Stanach Zjednoczonych jest tak zwany system zgłaszania VAERS, czyli basin, że tak powiem, takiego systemu pewnych powikłań poszczepiennych. No i okazuje się, i może to mieć coś na rzeczy, że na przykład w wyniku, tak przynajmniej są zgłoszenia i to są oficjalne dane, jeżeli chodzi na przykład o zawały serca, wzrost o 8000%. Nie 800, nie 80, tylko 8000, czyli 80-krotnie większa. I
domyślam się, że pewnie pan będzie na stres.
I nie chcę oczywiście tutaj, jak gdyby tutaj ludzi zniechęcać czy zachęcać. My twierdzimy, że jeżeli, że tak powiem, osoby są zaszczepione i również chorują i również transmitują, to na dobrą sprawę, no troszeczkę w takim prostym, na chłopski rozum ujęciu, dziwna jest ta szczepionka.
Co nie zmienia faktu, że dane są bardzo różne. Można byłoby rzeczywiście przywoływać i przerzucać się zupełnie różnymi argumentami. No i być może też takie argumenty padną z ust współrozmówców.
Generalnie w naszym projekcie, jeżeli zajrzy pan do uzasadnienia, to tam dokładnie pokazujemy, ile osób od momentu ogłoszenia pierwszego przypadku 4 marca 2020 roku, ile osób zachorowało w Polsce na COVID. Jest to prawie 4 miliony osób. Odnotowano też ponad 20 tysięcy ponadmiarowych zgonów, czyli te dane, o których pan mówi, nie wydają mi się być prawdziwe, bo mamy największą liczbę zgonów od II wojny światowej, tak naprawdę. I te ponadmiarowe zgony nie oznaczają chorych na COVID, ale w ogóle ale osoby, które to nie są osoby zmarłe z powodu COVID, ale zmarłe w ogóle. Bo musimy pamiętać, że to są osoby, które normalnie można by było leczyć na właśnie oddziałach specjalistycznych, które w tej chwili nie mogą się na tych oddziałach znaleźć, bo zostały na przykład zamienione na oddziały covidowe, bo się wszystkie niepotrzebne, tak zwane niepilne zabiegi zostają przesuwane i bardzo na tym właśnie tracą, czy pacjenci onkologiczni, czy pacjenci kardiologiczni.
To się nazywa dług medyczny.
Nie widzę związku tutaj z tym szczepieniem.
Ma to bezpośredni związek z chorobą, z koronawirusem, z chorobą COVID-19 i oczywiście ze szczepieniem, ponieważ wszystkie badania pokazują, że osoby zaszczepione, nawet jeśli zachorują, to nie wymagają hospitalizacji w większości przypadków.
To
jeżeli
chyba w Polsce,
chorób współistniejących, to nie wymagają hospitalizacji i też lżej tą chorobę przechodzą. Tutaj też wspomniany wcześniej Omikron, który jest, ja na przykład czytałam dzisiaj rano opinie specjalistów zagranicznych. To było dla mnie ciekawa lektura, jeżeli chodzi o tych epidemiologów, między innymi z Anglii i z Australii, którzy mówią, że to może być przypadek taka sytuacja, jak rozeszła z grypą hiszpanką. To znaczy mamy do czynienia...
Że złagodnia.
Że mamy do czynienia z wersją, która jest bardziej zaraźliwa, ale łagodniejsza i wypycha tą bardziej groźną dla zdrowia wersję. I to jest jakaś dla mnie światełko w tunelu. Znaczy to, że to tak samo jak z grypą. To nie znaczy, że my na grypę nie chorujemy, ale też na nią już nie umieramy.
Ja słyszałem taką teorię, że podobno im bardziej zakaźniający wirus, tak to odmienię, im bardziej zjadliwy w sensie tego, że łapie większą populację, tym mniej jest groźny.
To znaczy, to są dwie różne rzeczy.
Ja jestem tak stary, że już omikrona kilka razy przeżyłem w życiu. Te objawy miałem zawsze.
To są dwie różne właśnie rzeczy. Kwestia zaraźliwości i zjadliwości. Znaczy on jest bardziej zaraźliwy, ale mniej zjadliwy, czyli mniej...
użyłem niewłaściwego przymiotnika.
Mniej szkodliwy. No znaczy mniej szkodzący, mniej...
Ale ciekawa sprawa na przykład.
Grypa umarła na COVID-a, tak się mówi, także coś tym musi być.
Nie wiem, czy aż tak mimo wszystko bym podchodził do tego...
Znaczy ja, to mi daje pewną poczucie optymizmu. Ja patrzę na to, ja jestem z natury optymistką i patrzę na to optymistycznie. No zwłaszcza, że mamy do czynienia, a jeżeli mówiłam o tych 200 tysiącach ponadmiarowych zgonów, no to na sam COVID przecież w naszym kraju zmarło już 85 tysięcy ludzi. Ja byłam zaskoczona, gdy czytałam jeszcze ostatnio te dane. To jest naprawdę ogromna liczba.
Panie pośle, zwracam się do Marcina Porzucka. Tymi liczbami tak się będziemy mogli pewnie przerzucać, na różne sposoby przerzucać. Ja na przykład widziałem dane belgijskie, z których wynika, że nie ma większej różnicy wśród osób starszych, czy są zaszczepione, czy nie, jeśli chodzi o transmisję. Natomiast jest ogromna różnica, jeśli chodzi o przechodzenie COVID-a, o hospitalizację i tak dalej, i tak dalej. Ale co pan sądzi o tym na przykład? Co mówił Wojciech Ziętko? I chociażby, jeśli chodzi o ten taki grypowy pierwiastek, który się tutaj pojawił w wypowiedzi przedstawiciela Konfederacji.
To znaczy, myślę, że tak jak to pan poseł mówi,
tak,
przepraszam.
To do Marcina Porzucka.
Oj, przepraszam.
Pytanie.
Przepraszam, że się chciałem.
Drodzy państwo, no przede wszystkim pan reprezentuje środowisko, które w ogóle przez znacznej swojej części w ogóle kwestionuje coś takiego, że jak epidemia, jak pandemia na świecie z powodu COVID-u, nad czym bardzo ubolewam. Bo
jestem dumny z tego.
No pan jest dumny z tego, że według pana nie ma epidemii. Wie pan, ja rok temu byłem wolontariuszem w szpitalu specjalistycznym, na oddziale zakaźnym. Widziałem tych ludzi, którzy byli w fatalnym stanie, którzy nie mogli. Połowa z nich była pod aparaturą, ta połowa, która nie była pod aparaturą, miała wielki problem, żeby udać się do toalety. Tam nic właściwie nie był w dobrym stanie, a to nie był oddział, to nie był OIOM, to był oddział tej kategorii śred pacjentów. I to ja pan mówi, że panu święta utrudnia ta epidemia. No ja pamiętam, jak w Wigilię schodziłem z dyżuru i wjechała stalowa trumna. To są obrazki, które takim cwaniakom, którzy powołują się na jakichś pseudonukusów, naprawdę powinniście się jednak douczyć trochę. Pan opowiada historie, które są naprawdę karkołomne i przez takich ludzi jak pan, bo podejrzewam, że pan nie tylko jest przeciwko szczepieniom, ale pan jest pewnie przeciwko noszeniu maseczek.
Nie powiedziałem przeciwko szczepieniom, panie pośle, pan mnie nie słuchał, powiedziałem przeciwko przymusowi, a pan tutaj chce, żebym się poczuł moralnie winny za śmierć. No to takie troszeczkę na marginesie. Taka uwaga, że...
Według pana epidemii, jak już pan przed chwilą...
Nie powiedziałem, że nie ma. To jest też duża różnica, to pan tak twierdzi.
To się odniesie. No tak, znaczy, ale rozumiem, maseczki.
Nikt nie kwestionuje. No tak, oczywiście maseczki oczywiście zabezpieczają według pana to przed rozprzestrzenianiem. No to skąd, jeżeli wszyscy chodzą w maskach, tak się dzieje, że tyle osób choruje? Proszę wytłumaczyć.
No to jest bardzo proste. No maseczki, jeżeli pan być może ma tego świadomość, nosząc maseczkę, a wirus rozprzestrzenia się poprzez kontakt jakby drogą kropelkową, no to w zdecydowany sposób każdy to ciśnie, no to może na sobie eksperyment przeprowadzić w domu. Zdecydowana większość zostaje na maseczce. Jeżeli druga osoba też ma maseczkę, to tym bardziej do niej nie dotrze. Jeżeli trzymają chociaż jakiś dystans, to widać. No to jest jakby państwo macie wiedzę, ja nie wiem, w ogóle jakby zdawali się do kolejnej klasy z biologii. Widać natomiast ewidentnie, drodzy państwo, że jeżeli mamy, tak jak powiedziałem, mniej więcej wśród osób dorosłych, 2/3 zaszczepionych, 1/3 niezaszczepionych i ta 1/3 generuje zdecydowanie większą liczbę, jeżeli chodzi o hospitalizację, no to widać wyraźnie, Jednak coś jest nie tak, bo faktycznie
no to,
chodzi o...
No to w takim razie, jeżeli pan takie...
Ale panie redaktorze, jeżeli mogę tylko dokończyć, bo chcę powiedzieć też, to jest moje prywatne zdanie. Oczywiście osobom niezaszczepionym, które ciężko przechorowują, należy udzielać pomocy. Natomiast no, nie powinny te osoby być traktowane ponad osobami, które cierpią z powodów chorób onkologicznych, kardiologicznych, a niewątpliwie blokują te osoby miejsca w
szpitalu. To jest to, o czym mówi pani poseł
czy w wielu. No i tutaj się akurat mogę powiedzieć, zgadzamy, bo wystarczy spojrzeć, jak to wygląda w szpitalach przepełnionych, chociażby właśnie, tak jak mówiłem na przykładzie tego szpitala, gdzie ja byłem. No tam przecież był normalny oddział, który nie był covidowy. I on przestał funkcjonować, bo musiał funkcjonować oddział covidowy, gdzie ludzie. Mm-hmm. Nie tu z tych ludzi znałem.
No i to jest ten dług właśnie,
moi rodzice też bardzo źle przechodzili. Bardzo źle przechodzili covid. Jest to bardzo poważny problem i w naszym interesie wspólnym jest to, żeby wypracować takie rozwiązania, aby po pierwsze zabezpieczyć Polskę medycznie, ale także gospodarczo, bo nie ruszymy z wieloma rzeczami, a podobno korwinistom zależy na gospodarce, ale nie są w stanie takich elementarnych, podstawowych...
Czyli pan łączy wyszczepialność tak z brakiem lockdownu, czy ja to dobrze rozumiem?
No oczywiście, ja nie jestem przeciwnikiem dalszych lockdownów.
Mhm. Natomiast myślę, że
dalszych lockdownów. W Polsce nie będzie, zresztą te lockdowny, które były do tej pory, były znacznie mniej dotkliwe niż w Niemczech, Francji czy we Włoszech.
Ja cały czas się, proszę Państwa, mimo wszystko zastanawiam nad jedną rzeczą, bo to pytanie zadaję z perspektywy badacza, dziennikarza. Czy akurat... Może co do szczepień pewnie możemy mówić różne rzeczy, ale co do certyfikatów covidowych, to jest ten jeden z elementów, który także zgłaszała
tak,
Lewica dzisiaj w swoim projekcie.
Tak, to jest jeden z tych projektów w ustawie.
Czy to jest skuteczne? W tym sensie, że jakby no, te dane, które pokazują transmisję, one nie wskazują, żeby osoby zaszczepione w jakiś szczególny sposób mniej infekowały niż osoby zaszczepione. Jaki to ma sens? Bo co innego szczepienia?
Osoby zaszczepione,
tu możemy rozmawiać, pewnie dane pokazują.
Osoby zaszczepione nie chorują, albo przebieg ich choroby jest lżejszy, o czym już mówiłam wcześniej.
Tak, tylko, że
może być bezobjawowy.
Co do segregacji, tak naprawdę, jakby w sensie w miejscach publicznych.
I nasz paszport covidowy zakłada właśnie wyłączenie z obostrzeń również przedsiębiorców, również firm, których właściciele są zaszczepieni.
Nie rozumiem, to mówię rodzaj przywileju.
I to jest...
To jest
udogodnienie, to jest sposób na uniknięcie lockdownu. Ja też się zgadzam, że nikt już kolejnych lockdownów nie chce. Nikt z nas nie chce, byśmy byli zamknięci, ale to jest właśnie sposób na powrót do normalności. I pamiętajmy, że teraz w całej Unii Europejskiej poziom wyszczepienia to jest 77%. 42% populacji na całym świecie jest już zaszczepionych, ale to jest nadal za mało. Polska
nawet w tych państwach, w których jest wysoki poziom wyszczepialności, i tak są rekordy
Polska,
w tej chwili.
Polska na tym tle wypada bardzo kiepsko, bo mamy zaledwie 52% dorosłej populacji zaszczepionej. Więc to jest więc widać, że ta promocja...
Mniej ma tylko Bułgaria i Rumunia.
Że promocja szczepień niestety gdzieś tutaj zawodzi, to tutaj też odnośnie działań rządu. Stąd też propozycja obowiązkowych szczepień, skoro, bo czas na promowanie szczepień, moim zdaniem, już się skończył.
Ale
czas
o szczepieniach mówiliśmy, ale mówię teraz o certyfikatach covidowych.
I certyfikaty covida dają poczucie bezpieczeństwa i pewną gwarancję dla osób korzystających z...
Ale przecież osoba zakażona też może zarazić, co pokazują przykłady Izraela i państw wysoce zaszczepionych.
Jeżeli mówimy o promocji też szczepień i zachętach, to moim zdaniem taki paszport covidowy i konieczność jego sprawdzania byłby taką formą też zachęty do jego posiadania, czyli do zaszczepienia się. Mhm. Jeżeli wiemy, że taka ciekawostka no, z kraju, którym się bardzo interesuje, jest mi bliski, czyli Australia. W Australii, w Nowej Południowej Walii rząd stanowy powiedział, nie otworzymy wam siłowni, nie otworzymy wam pubów, jak się nie zaszczepicie.
To jest piękna wizja. Wszyscy więzieni.
Ale tylko no, pokazuje momencik, proszę mi dokończyć, pozwolić dokończyć tą myśl, bo pokazuje drugie spektrum, drugą stronę jakby lustra, że tam zapowiedziano, nie otworzymy siłowni, nie otworzymy pubów, restauracji, jeżeli nie zaszczepicie się w 80%. Jeżeli 80% społeczeństwa nie będzie zaszczepione, jaki jest efekt? 90% obywateli powyżej 16 roku życia, bo tam się tak liczy, od 16 roku życia, wprowadzono też możliwość szczepień. 90% w samej Nowej Południowej Walii jest zaszczepionych. W całej Australii też to się sięga już powoli 80%, bo to jest warunek otwarcia granic na przykład na turystykę, z której Australia żyje. Czyli takie stawianie sprawy odnosi skutek.
Ja jeszcze raz do posła Marcina Porzucka w takim razie kieruję pytanie. Dzisiaj coś pośredniego usłyszałem też z ust marszałka Terleckiego, który mówił, że być może paszporty covidowe powinny być jakąś formą nagrody za to, że te osoby się zaszczepiły. To trochę tutaj jakby nawiązuje do tego, o czym mówiła przed chwileczką pani poseł Uberhan.
Ja mówiłem w mojej pierwszej wypowiedzi, że tak daleko idących propozycji, jak propozycje lewicy, popierać nie będziemy. Natomiast kroki będą wykonywane i tak jak powiedziałem, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin ogłosi je premier. A być może dalej też coś będzie się pojawiać. Natomiast nie będziemy szli na pewno tak daleko jak Austria czy Niemcy. Wydaje mi się, że mamy jeszcze, wbrew temu co tutaj było powiedziane, że już nie ma kogo przekonywać. Moim zdaniem nie jest kogo przekonać. Jest naprawdę jeszcze duża grupa osób, które...
Właśnie zachętami? Tak jak mówi...
Także zachętami. Tak. Ja jestem bardziej zwolennikiem marchewki niż innych rozwiązań. Ale też tydzień temu, jak podróżowałem akurat na posiedzenie Sejmu przez Poznań, byłem na dworcu w Poznaniu i tam jest także punkt szczepień. I bardzo dużo osób tam chciało się zaszczepić.
Bo to jest bardzo ludny punkt, panie pośle.
Bardzo dobrze. I właśnie w takich ludnych punktach
Poznań to chyba trzeci, jeżeli chodzi o poziom wyszczepienia. Nie wiem, jak to jest w tej chwili, ale byśmy trzecim miastem w Polsce.
Dobrze, że takie punkty właśnie przy dworcach, przy supermarketach, gdzieś w miejscach, gdzie jest dużo ludzi się pojawia, bo tak jak powiedziałem, jest grupa osób, która ma pewne obawy. Ja sam pamiętam, 2 lata temu musiałem jechać w delegacji do jednego z krajów, gdzie był wymóg posiadania szczepienia na żółtą febrę. I też myślę, kurczę, no ta żółta febra, a będę musiał sobie jakiś element tego szczepić w siebie. No ale no, nie było, wybacz, trzeba było się zaszczepić, nic mi się oczywiście nie stało. I to dla mnie nie jest żaden problem, aby się...
To zapytam Wojciecha Ziętkowskiego.
No tak, ale to troszeczkę innego rodzaju szczepienia, jak mówimy, proszę państwa, bo szczepienia mRNA to nie jest szczepionka, o której mówi pan poseł, na tą żółtą febrę, ale mniejsza z tym, pani tutaj poseł posłużyła się danymi, no możemy się tymi danymi tutaj przerzucać. Tak, 4 miliony to stwierdzono pozytywnych testów mRNA, że tyle osób okazało się z wynikiem pozytywnym, ale proszę państwa, no chyba wszyscy znamy jak gdyby przykłady ze swojego otoczenia, czy ze znajomych, czy jakieś tam inne historie, ale to tak, no można powiedzieć, że z autopsji przypuśćmy, że na przykład ktoś się testował kilkakrotnie w ciągu tygodnia i dokładnie co test wychodziło, że raz jest chory, raz nie. No także na dobrą sprawę wiarygodność tych testów nie jest zbyt silna. Rozumiem,
ale
że...
ludzie w szpitalach są?
Nie mówię, panie pośle, czy ja przez chociaż ułamek sekundy zakwestionowałem to, że chorują ludzie? No nie, wiem, widzę, nawet też mam osoby z bliższego kręgu, które niektóre ciężko przechorowały, a też takie, które zmarły. To ja tego nie kwestionuję. Natomiast cała jak gdyby ta otoczka i dokładnie, wie pan, to jest też właśnie straszne, nie wiem dlaczego tak się stało, no bo przypuśćmy, no tutaj posłużę się tym też państwem europejskim, czyli Szwecją, która troszeczkę inną strategię przyjęła i okazało się, że tam nawet mieli mniej zgonów rok do roku, czyli w 2020 osób umarło mniej niż w roku 2019,
tylko
ale tylko chcę powiedzieć,
różne,
że tak, że tu musimy uwzględnić jedną rzecz
do ochrony
i każdy
zdrowia,
z nas ma, że tak powiem, też przykłady ze swojego otoczenia, że były osoby, które umierały na szereg innych chorób, przypuśćmy współtowarzyszących, a jak gdyby, żeby się wszystko ładnie zgadzało, miały wpisywane w akt zgonu, no, były różne tego typu przykłady,
tak,
każdy, no
pan,
dlatego...
Pan, ja rozumiem puentę taką, generalnie tego stanowiska takiego, że uważajmy,
się bardzo,
bo są jeszcze
nawet
inne choroby,
jestem,
tak? Nie tylko
no właśnie, nie wiem dlaczego się, że tak powiem, bardzo skupiliśmy na zwalczaniu jednej choroby, natomiast wiemy, co się dzieje z szeregiem chorób,
no tak,
które przestały być diagnozowane i leczone.
Ale zawały nie zakażają, to...
No, możliwe, no tak, ale brak diagnostyki, no tak, ale 1/3 spadku liczby osób zgłoszonych z zawałami w ciągu roku, no też o czymś świadczy. Znaczy się, że te osoby...
Na pewno żyjemy w większym stresie przez COVID-a, to jest pewne.
I też bym się tutaj doszukiwał między innymi tej wzmożonej liczby nadmiarowych zgonów, która jest przerażająca.
Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie zacytować ciekawe dane, nie wiem, czy do nich dotarliście. Wspominałem, że będę wywoływał szefa Rządowego Centrum Analiz, Norberta Maliszewskiego, który się pochylił nad wyszczepionymi grupami konkretnymi zawodowymi. Na przykład jest mowa o tym, że wśród lekarzy wyszczepienie to jest 92%. Nie lubię tego słowa wyszczepienie, no ale trochę już nam się...
Lekarzy, którzy się zaszczepili. Tak.
Wojsko, służby tak zwane 87%, nauczyciele około 80%. I jednocześnie Norbert Maliszewski przywołuje dane, według których liczba zwolnień lekarskich w piątek, bo to była to sprzed kilku dni, była mniejsza niż tego samego dnia w 2019 roku przed pandemią. Ja jestem ciekaw, z czego to wynika, a mówimy o grupie, w której jest 80% osób zaszczepionych, jak mi
nie ma grypy, panie doktorze. Nie ma grypy.
A nie ma grypy, bo dezynfekujemy ręce i nosimy maseczki. Siłą rzeczy, chroniąc się na COVID przed zakażeniem koronawirusem, tą samą drogą w tym okresie czasu, w tym takim czasie jak jesień, zima, chorowalibyśmy na grypę. To jest to samo, co zadziało się rok temu, co epidemiolodzy właśnie stwierdzili właśnie z dużym zaskoczeniem, że te środki ostrożności, które podejmujemy z uwagi na COVID, przeciwdziałają też innym chorobom zakaźnym, takim codziennym, do których się już zdążyliśmy przyzwyczaić, takim jak grypa. I to jest bezwzględnie moim zdaniem ze sobą powiązane.
No, myślę, że każdy, kto, jeżeli już przy temacie zakaźności na różnego rodzaju choroby, w tym grypę, widać, że nie ma tu, można powiedzieć, możliwości wyciągnięcia daleko idących wniosków, ponieważ na przestrzeni ostatnich 50 lat mieliśmy lata, w których na przykład zachorowalność na grypę wynosiła w niektórych latach poniżej 500 tysięcy przypadków, a były lata, że i nawet 4,5 miliona było zakażeń, i to całkiem niedawno. Także myślę, że doczekamy czasów, że tych zakażeń na grypę będzie dużo więcej, a też lata, gdzie będzie ich dużo mniej. No chciałbym i życzyłbym wszystkim, żeby oczywiście tych zakażeń i chorób było jak najmniej. Cieszę się, że jest taka, można powiedzieć, tutaj diagnoza, że w wyniku tych wszystkich obostrzeń i maseczek i dezynfekcji chorujemy mniej na inne choroby. No i chwała, no i super, fajnie.
Powiedziałam, że środków zapobiegawczych, a nie obostrzeń, i ja mam pewne poczucie, że takie pewne nawyki z nami już zostaną i mam nadzieję, że będziemy mniej chorować na grypę i tego.
Ja mam wielką nadzieję,
że... Poczekam, aż mi wyrośnie maska na twarzy.
Marcin, bardzo proszę, panie pośle.
Trudno się przebić. Jeszcze powiem o tych maskach. Pamiętam, jak zaczynała się pandemia i tak zaczęli po Warszawie szczególnie Azjaci się pojawiali z tymi maseczkami, którzy znani są przecież z tego, że oni od dekad...
Panie pośle, ja pamiętam delegację z Wuhan na targach u nas w Poznaniu, jak był początek pandemii. Pamiętam rozmowy wówczas z wojewódzkim lekarzem.
Także Japończycy czy Koreańczycy chodzą w maseczkach od wielu lat. Znaczy ja mam nadzieję, że niekoniecznie to wejdzie do takiego kanonu.
Aczkolwiek specjaliści mówią, że Japończycy pozbyli się delty.
Natomiast, ale jeżeli mogę powiedzieć
proszę,
a to podejrzę, no bo udało mi się w zeszłym tygodniu między komisjami właśnie będąc na posiedzeniu Sejmu, na nieopodal Sejmu jest Stadion Narodowy, tam można się zaszczepić na grypę i zaszczepiłem się na grypę. Zachęcam wszystkich do tego, aby te osoby dorosłe, które czują taką potrzebę, aby się zaszczepiły, bo w tym roku szczepienie dla osób dorosłych jest bezpłatne. Trzeba tylko znaleźć punkty nieopodal swojego miejsca zamieszkania, gdzie można się zaszczepić, bo ja się szczepiłem parę razy w życiu na grypę, chociaż ostatnio się też nie szczepiłem w tamtym roku, właśnie ze względu na to, że nie za bardzo mi się chciało, że nie miałem czasu, że coś się innego działo i to jest właśnie to, o czym mówiłem już wcześniej w kontekście szczepienia, także...
Panie pośle, ja mogę pana zapytać, skoro już jest pan przygłosił jedną rzecz, proszę, o ten projekt, który prawdopodobnie trafi ostatecznie, poselski projekt dotyczący możliwości weryfikowania szczepień przez pracodawców. Czy jak wyglądają losy w tym momencie tego projektu? Czy pan ma jakieś informacje? Bo pan się chyba podpisał też pod tym projektem,
nie? Ja się pod tym nie podpisałem. Natomiast podpisałem się pod innym projektem. Podpisałem się pod projektem, który powołuje fundusz kompensacyjny dla osób, które są dotknięte przypadkami ewentualnych odczynów, niepożądanych odczynów podszczepienia. To są bardzo sporadyczne sytuacje, nawet nie ułamki procenta, tylko ułamki promila, ale chociażby pan poseł Sachajko z spółki z 15 bardzo o to walczył i zadeklarował, że jak to wejdzie, ta regulacja, to wówczas on się zaszczepi, więc chociażby dlatego, że pracujemy razem w Komisji Finansów, często siedzimy obok siebie, to podpisałem...
To kibicuje pod, pan mu, jak rozumiem.
Pod tą regulacją, natomiast do tej regulacji, o której pan mówił, pół godziny przed naszą rozmową, rozpoczęciem naszej audycji, akurat przypiałem córkę i zadzwonił do mnie jeden z przedsiębiorców z powiatu złotowskiego, który właśnie pytał się, kiedy coś takiego...
I co mu pan powiedział?
No, powiedziałem mu, że póki co jeszcze tych regulacji nie przewidujemy w najbliższym czasie.
Mhm. Powinny być takie regulacje?
Ja bym tak ad vocem tylko, bo bardzo się cieszę, że rząd planuje utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, których stwierdzono NOP. Chciałbym zwrócić tylko uwagę, żeby też ten system zgłaszania i rejestracji troszeczkę zmodyfikować, ponieważ no, dziwnym trafem w Polsce radykalnie mniej jest zgłoszeń tych NOP-ów niż w krajach zachodnich. To jest różnica nawet w stosunku do holenderskich zgłoszeń 47. Ja rozumiem, że Polacy są mocniejszym narodem. Niemniej jednak myślę,
Genetyka narodowa.
Nie, tam jest jeden na przykład taki myk w tym zgłoszeniu tego NOP-u. Na przykład trzeba podać serię i, że tak powiem, datę ważności szczepionki. Oczywiście po kilku tygodniach rzadko kto może ustalić na przykład. I to już w tym momencie eliminuje zgłoszenie
takiego. Jak się ma IKP, to można to ustalić od razu. Tak, odpala moje konto.
Ale prawdopodobnie jest to jeden z elementów, bo u nas jeszcze do tego trzeba przez lekarza to zrobić. Tam jest to inaczej. No dobrze, nawet nie chodzi mi o już takie detale. W każdym razie no, zadziwiające jest, jak rozbieżność jest na przykład między tymi NOP-ami zgłoszonymi w krajach Europy Zachodniej, a w Polsce. To też jest troszeczkę niewytłumaczalne.
I teraz pan powie, przypadek nie sądzę.
A ja mogę jedno pytanie zadać tylko do pana?
Tak.
To proszę bardzo, poseł Marcin Porzucek i potem...
Mówiąc od moich poglądów i tego, co powiedziałem przed chwilą, natomiast ja jestem ciekawy, bo jako wolnościowcy jesteście, rozumiem, za tym, żeby każdy mógł zatrudniać taką osobę, jaką chce, prawda?
No myślę, że wie pan, no, na dobrą sprawę ogólnie jesteśmy zwolennikami tego,
no
żeby każdy...
No jeżeli jak jest gdyby... przedsiębiorca, jeżeli jest przedsiębiorca, który tak. Z różnych względów, chociażby dlatego, że nie chce narażać załogi, boi się, że sparaliżuje mu to produkcję, handel, cokolwiek innego, zdecyduje. Ja akurat tak daleko na pewno takie regulacje nie wejdą, ale teoretycznie się zapytam.
No myślę, że w związku z tym, że dlatego pan to o to pyta...
Ma prawo zatrudniać tego, kogo chce.
Dlatego, a to jak najbardziej, to można powiedzieć, że to nie ma nawet nic wspólnego
tak jak pracodawca jest przeciwnikiem szczepień, to może na przykład zwolnić wszystkich, którzy się zaszczepili.
I możemy oczywiście pójść zawsze drogą do absurdu, bo na końcu to się skończy tym, że będziemy segregować ludzi z tysięcy innych powodów. To jest tylko kwestia narzędzia, jakie komu damy do ręki. Dlatego oczywiście ma pan rację.
Mamy
konstytucję, która jeszcze w jakichś obszarach chroni nasze wolności podstawowe i mam nadzieję, że taką ochroną będzie jednak trwale i dalej i będziemy za jakiś tam czas mogli się wszyscy z tego nabijać i wspominać, jak ja na przykład wspominam czasy stanu wojennego.
No jak ktoś stracił kogoś bliskiego, to myślę, że
ale
się
proszę
nie
pana,
nabijać.
To tak jakbyśmy, no ja się nie nabijam z niczyjej śmierci, ale panie pośle, niech pan mi wybaczy, jakby ja myślę, że jeżeli, że tak powiem, stwierdzimy, że wszyscy się urodziliśmy i wszyscy z tego świata zejdziemy, to nie siejmy strachu i pan też niech nie sieje strachu, bo to wszyscy mamy osoby wokół siebie, które chorują na... Mój znajomy umarł na raka dzisiaj, no i umarł. I co mam z tego powodu zrobić? To jest też śmierć i też ważna śmierć. Zresztą współczuję rodzinie, jeżeli mnie słucha. Zresztą wszystkim innym, którym umierają bliscy i my też kiedyś odejdziemy. Pani, i prawdopodobnie pan poseł też.
To taka puenta,
co mamy powiedzieć osobom, które nie mogą, nie doczekały planowanego zabiegu, dlatego że trzeba było leczyć osoby chore na COVID, a nie może nie zajęły tego łóżka w szpitalu, gdyby zostały zaszczepione. I kończąc tak tą wolnością.
Też słyszałem jako argument jeden.
To jest jeden z podstawowych, myślę, że to jest zasadniczy argument i pamiętajmy, nasza konstytucja nakłada na nas obowiązek, skończę tym, czym zaczęłam. Konstytucja nakłada na nas obowiązek dbania o dobro wspólne i nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych ludzi.
To ja, proszę państwa, dodam tylko, że Pewnie zwróciliście uwagę, że dosyć dzisiaj spokojnie to wyglądało, mimo że temat jest burzliwy. I to jest oczywiście zasługa gości, ale mam wrażenie,
także
tego, że zadawaliśmy pytania naprawdę bardzo różnej konfiguracji, a starałam się także te główne pytania, które w debacie publicznej się pojawiają z obu stron, tak naprawdę dzisiaj wyciągnąć. Mam nadzieję, że można też dyskutować o tym w ten sposób. No i jednak jakiś pewnie na końcu będzie z tego efekt w postaci przekuwania na prawo, no bo to do tego zmierza, tak myślę. No i czekamy na te nowe informacje o tym, co rząd zamierza przed świętami wprowadzić.
I można nie wierzyć w koronawirusa, ale to nas nie uchroni przed chorobą, a szczepionka na pewno tak. Dziękuję.
Posłanka Katarzyna Uberfan.
Ja jestem bardzo wdzięczny, że Lewica zadbała o to, żebyśmy nie byli zmuszani. Gracias, Deo, gracias. A pan poseł
kolejny raz dziękuję, Wojciech Zientkowski.
Wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności na święta nadchodzące Bożego Narodzenia i Nowy Rok.
To jeszcze mamy trochę czasu, panie pośle.
Aha, jeszcze
Marcin Porzucek, bardzo dziękuję za
dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Debacie. Pozdrawiam
dziękuję
serdecznie.
Bardzo serdecznie, pozdrawiam, się jestem nisko. Bardzo wdzięczny.
Dziękuję, dobrej nocy.
Przy gorącym stole.